Planuję zdrowe życie. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki zdrowotnej. W każdy wtorek i piątek o godzinie 10.15.
Witam Państwa w kolejnej audycji Planuję zdrowe życie. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Grzegorz Chorszczaruk, kardiolog oraz wykładowca akademicki. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry Państwu, witam wszystkich słuchaczy.
Bardzo mnie ciekawi z Pana wieloletniej praktyki, jak dzisiaj i jak kiedyś, żebyśmy mogli to porównać, na jakie choroby serca najczęściej zapadają Polacy, bo dzisiaj w takim społecznym odbiorze to głównie się myśli o zawale serca, czasami choroba wieńcowa, ale tych chorób serca jest jednak dużo więcej i pewnie wszystkie są bardzo groźne.
Nie wszystkie są równomiernie groźne. Potencjalnie wszystkie mogą być groźne. Wiadomo, serce to taki organ, który jest silnikiem naszego życia. Natomiast słusznie w pewien sposób, w takim ogólnym pojęciu szerokiej publiczności, choroba wieńcowa i zawały. Zresztą zawał jest powikłaniem choroby wieńcowej, szerzej mówiąc choroby niedokrwiennej serca. Tutaj trzeba by było wejść bardziej już w takie fachowe, medyczne rzeczy, żeby to wyjaśnić, jaka jest różnica między chorobą wieńcową a chorobą niedokrwienną serca. Choroba niedokrwienna serca jest szerszym pojęciem nieco. Natomiast rzeczywiście to jest jednak najczęstsza choroba wciąż. I tutaj rozmawiając przed audycją, zadał mi pan pytanie, czy Polacy coraz częściej chorują na choroby serca. No, generalnie rzecz biorąc, tak. Jest to jednak wciąż jeden z pierwszych, czy nawet pierwszy zabójca, przyczyna zgonów, chociaż niestety inne choroby również są bardzo groźne, tak jak choroby onkologiczne czy innego rodzaju. Ale generalnie rzecz biorąc, choroby serca nieustająco, mimo naszych wysiłków, nieustająco są na czele tych przyczyn zachorowalności i zgonów pacjentów w Polsce, zresztą w większości krajów europejskich. Stąd można powiedzieć, że czy się zwiększa, nie znam ostatnich statystyk, czy w porównaniu z, nie wiem, powiedzmy z ubiegłym rokiem ta częstość chorób serca raportowanych wzrosła. Niemniej niewątpliwie można powiedzieć, że faktem jest bezsprzecznie, choroby serca są bardzo groźne, dotyczą bardzo dużej części naszego społeczeństwa i to nie tylko ludzi starszych, o tym trzeba pamiętać.
No właśnie, choroby serca są bardzo groźne, ale jednak ta profilaktyka istnieje. Czyli ta profilaktyka może sprawić, że osoby, które są zagrożone jakimiś chorobami serca, jednak przy odpowiedniej profilaktyce po prostu nie zachorują.
Mówiąc o profilaktyce, powinniśmy tutaj wyróżnić dwa podtypy profilaktyki, tak zwaną profilaktykę pierwotną, czyli taką z grubsza, która ma zapobiec wystąpieniu choroby, oraz profilaktykę wtórną, która ma na celu już po pojawieniu się choroby, pojawieniu się jej objawów, czy pojawieniu się jej powikłań, zapobiec dalszemu rozwojowi, czy zapobiec dalszym powikłaniom. I to jest oczywiście nieodłącznie ze sobą związane. Profilaktyka pierwotna, jasne jest, że dotyczy głównie ludzi młodszych. I tak naprawdę to, co robimy przez całe nasze życie, to pracujemy na tę profilaktykę lepiej lub gorzej, tak? Bo oczywiście styl życia, to w jakich warunkach żyjemy, jak się odżywiamy, jak postępujemy, czy chodzimy na przykład na badania okresowe, tak? Czy staramy się myśleć o swoim zdrowiu w sposób czynny, no to jest profilaktyka pierwotna. Jeśli już wystąpi choroba, to też jest bardzo ważne, żeby pacjent był zmotywowany do tego, że to nie jest koniec świata najczęściej i trzeba starać się, żeby się z najmniejszym prawdopodobieństwem, z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia kolejnego na przykład zawału serca czy jakichś innych groźnych sytuacji.
No właśnie, wspomniał pan o zawale serca. Dla wielu osób, kiedy słyszą, że ktoś z ich najbliższej rodziny miał zawał, to brzmi jak dramat, jak koniec świata. Pan mówi, że to nie jest koniec świata. Czy po tym jednym zawale, pierwszym zawale, można wrócić do normalnej aktywności, do normalnego życia, czy jednak wtedy już ta profilaktyka, jak to pan powiedział, wtórna, musi zadziałać?
Och, zawał zawałowi nierówny. dlatego że no, w zależności od tego, jaka jest sytuacja anatomiczna, jaka jest sytuacja patofizjologiczna, mądrych tutaj terminów używam, po prostu jak to wszystko, jaki jest mechanizm tego, w jakiej sytuacji zawał może mniej lub bardziej uszkodzić serce. Każdy zawał potencjalnie może być groźny. Czy to jest koniec świata? No, jeśli pacjent umrze, a niestety część pacjentów ginie z powodu zawału, no to jest koniec świata, tak? Natomiast dla pacjenta, no, dla rodziny, tak? Czasami są to dramatyczne sytuacje, gdzie pierwszym objawem choroby wieńcowej czy choroby nietrwiennej serca jest nagły zgon sercowy z powodu zawału. To jest no, sytuacja o tyle dramatyczna, że nikt na to nie był przygotowany. To spada jak grom z jasnego nieba. No, no powoduje katastrofę w życiu rodziny. Tak? Gdy na przykład młody człowiek, nagły zgon, tak? Do tej pory czuł się zdrowy. No właśnie, czuł się zdrowy. I to jest kwestia tej profilaktyki, do czego za chwilkę wrócimy. Ale kontynuując, zawał. Po zawale, dzięki temu, że właśnie istnieje ta profilaktyka wtórna, staramy się zminimalizować ryzyko kolejnego zawału i w tej chwili rozwinięty system leczniczy w Polsce leczenia zawału serca ma na celu zminimalizować także skutki zawału, bo skutkiem zawału jest przede wszystkim uszkodzenie serca, funkcji pompującej, powiedziałbym, serca, czyli funkcji serca jako pompy. Mówiąc krótko, serce, które ulega zawałowi, nie jest już tak sprawne w pompowaniu krwi, przetłaczaniu krwi do całego organizmu, no bo część mięśnia sercowego, czyli tego mięśnia, który kurczy się przetłaczając właśnie tę krew, jest uszkodzona i po prostu się przestaje kurczyć, tam się wytwarza blizna, która no, nie ma zdolności kurczenia się. Dochodzi zresztą do przebudowy geometrii serca, co też jest bardzo niekorzystne w pracy serca. Czasami do uszkodzenia zastawek wtórnych czy innych powikłań zawału. To są bardzo groźne powikłania, ale Polska tutaj dzięki wysiłkom całego środowiska kardiologicznego, nie tylko zresztą kardiologów, ale w ogóle całego środowiska medycznego, udało się w Polsce wytworzyć taki sieć leczenia zawału, system leczenia zawału, 24-godzinny dyżur zawałowy, czy tam mówimy to pracownia hemodynamiki, czy pracownia kardiologii inwazyjnej, która pełni dyżur całodobowo, 7 dni w tygodniu i w tej chwili nawet nieduże szpitale mają tego rodzaju pracownie. No, lekarzy nie ma tak dużo, ale wszyscy pracujemy, czy wielu z nas pracuje w różnych miejscach. Dzięki temu ten, no, doświadczenie jest większe, ale też no, obciążenie dla nas jako dla lekarzy jest, to trzeba wspomnieć o tym, jest spore i to wcale nie ma bardzo wielu kardiologów interwencyjnych, doświadczonych operatorów w Polsce. To nie są dziesiątki tysięcy. To jest może około 1000, może w tej chwili troszkę więcej, bo koledzy się szkolą wciąż, ale jak ja zaczynałem dawno, dawno temu swoją przygodę z kardiologią interwencyjną, to było no, prawie 30 lat temu, no to pracowni hemodynamiki było bardzo mało, lekarzy doświadczonych było bardzo mało. No, sprzęt był też gorszy. W tej chwili jest logistycznie to bardzo dobrze zorganizowane. Jest sieć karetek pogotowia, które mają możliwość wykonania elektrokardiogramu EKG w domu pacjenta, przesłania tego za pomocą teletransmisji tak zwanej, czyli po prostu za pomocą sieci komórkowej do ośrodka, który wykonuje tego rodzaju zabiegi. Tam lekarz na miejscu kwalifikuje pacjenta bądź nie. Czyli ta droga do odetkania tętnicy, która się zatkała i spowodowała zawał, jest skrócona. Tak, czyli mówiąc krótko, Polska naprawdę nie ma się tutaj co wstydzić. Jesteśmy w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o możliwości leczenia tak zwanych ostrych zespołów wieńcowych, bo nie zawsze jest to zawał. Są to stany ostre, zagrażające, jak kiedyś się nazywało zawał zagrażający. To nie jest bardzo precyzyjne określenie, ale powiedzmy, że na potrzeby takiej ogólnego rozmowania możemy się nim posłużyć. Więc my dzięki temu zapobiegamy tym, znaczy wcześniej leczymy chorych, zapobiegamy powikłaniom zawału, zminimalizujemy uszkodzenie serca pod warunkiem, że pacjent odpowiednio szybko zgłosi się po pomoc. To jest niezwykle ważne, bo mamy tutaj wytyczne, jak należy postępować, zminimalizować czas od pierwszego kontaktu medycznego do momentu definitywnego leczenia, którym jest właśnie ten zabieg angioplastyki, jak to pacjenci mówią, balonikowania, tak? Wszczepienia stentu do tętnicy, która się zatkała, i tętnicy wieńcowej. I tutaj staramy się ten czas maksymalnie skrócić, zwłaszcza w tak zwanych zawałach z uniesieniem odcinka ST, bo to są takie najgorszy typ zawałów, możemy powiedzieć, najbardziej klasyczny zawał. Chociaż inne typy wcale nie muszą być mniej groźne, tak jak powiedziałem, zależy to od kontekstu klinicznego, od bardzo wielu sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, tutaj potrafimy sobie z tym poradzić, ale w dalszym ciągu są pacjenci z zawałami. Należy jednak podkreślić, że przed wdrożeniem szerokiego leczenia, na szeroką skalę tego leczenia zabiegowego zawału, wykonywania angioplastyk, śmiertelność była stosunkowo wysoka w zawale. Natomiast w tej chwili ta śmiertelność znacząco spadła. Co nie znaczy, jak podkreślam, że zawał nie jest, bo to jest statystyka tylko, tak? To, że mamy, nie wiem, 4-5% śmiertelności, to nie znaczy, że jeśli masz zawał, człowieku, na pewno nie umrzesz. No nie możemy tak powiedzieć. Potencjalnie każdy zawał traktujemy jako stan zagrożenia życia z całą atencją należną temu stanowi.
Mówi pan o tym, że polska służba zdrowia ma coraz lepsze wyniki w leczeniu tego typu chorób, ale jednak z całym szacunkiem i z całym zaufaniem do naszych lekarzy, myślę, że każdy tutaj słuchacz wolałby do tych oddziałów kardiologicznych nigdy nie trafić. I tutaj się pojawia temat profilaktyki. Co musimy robić na długo, zanim zachorujemy, aby po prostu zminimalizować w cudzysłowie szansę na to, że po prostu będziemy mieli problemy kardiologiczne w przyszłości?
Zdecydowanie, jeśli chodzi, to jeszcze wróćmy do w ogóle chorób serca, żeby się nie ograniczać. Zaraz odpowiem na to pytanie dotyczące profilaktyki. Natomiast wróćmy jeszcze do chorób serca, bo rzeczywiście społeczeństwo się starzeje. Tak? Zawały serca są bardziej prawdopodobne, im starsza jest grupa wiekowa, im starsza jest populacja, czyli u osób po 50 roku życia zawał serca jest bardziej prawdopodobny niż u osób w 20 roku życia, chociaż zdarzają się jako, no powiedzmy, takie tak zwana kazuistyka, czyli rzadkie przypadki, zdarzają się zawały także u bardzo młodych ludzi. Ale rzecz jasna, raczej jest to choroba wieku starszego. Prawdopodobieństwo rozwoju choroby rośnie wraz z wiekiem, czy wystąpienia zawału rośnie wraz z wiekiem. Kobiety do pewnego momentu, do momentu, kiedy miesiączkują, są chronione, tak się uważa. Natomiast później, po menopauzie, niestety ta częstość występowania zawałów u kobiet rośnie. Natomiast w związku ze starzeniem się populacji, tak jak powiedziałem, serce to nie tylko naczynia wieńcowe, to jest cały problem na przykład wzrastającej częstości chorób zastawek serca, zwłaszcza zastawki aortalnej czy zastawki dwudzielnej, tak zwanej mitralnej. Zastawkę aortalną potrafimy coraz lepiej leczyć, bo raz mamy oczywiście klasyczną kardiochirurgiczną metodę leczenia, wszczepienie tak zwanej sztucznej zastawki, ale możemy też wszczepić zastawki, no, które są w pewien sposób sztuczną zastawką, no nie są do końca, to są takie częściowo biologiczne zastawki, mniejsza o technologię, ale możemy przeznaczeniowo wszczepiać te zastawki, czyli nie otwierając klatki piersiowej, nie rozcinając mostka, możemy wstawiać te zastawki, leczyć tę chorobę, groźną bardzo chorobę, jaką jest zwężenie zastawki aortalnej, właśnie przeznaczeniowe. I tutaj mamy w swoim zasięgu także bardzo, no, grupę osób już w bardzo podeszłym wieku, czyli po 80 roku życia. Takim osobom też możemy skutecznie pomóc, wydłużając im życie, a przede wszystkim poprawiając komfort, bo to przecież trzeba pamiętać także o tym, mówiąc w ogóle o chorobach, że nie powinno być samym celem wydłużenie człowiekowi życia, ale wydłużenie jakości życia. Mówimy o czymś, co się nazywa długość życia, ale także długość zdrowia. I chcemy, żeby ta długość zdrowia, to znaczy występowania we względnie dobrym zdrowiu, czyli funkcjonowania naszego w społeczeństwie w miarę niezakłóconego, była jak najdłuższa. To oczywiście się łączy z problemem starzenia w ogóle, ogólnie z fizjologią starzenia, której profilaktyka choroby niedokrwiennej, czy w ogóle chorób układu krążenia, no, dotyczy, tak? Czyli mamy tutaj równoległość pomiędzy spowolnieniem na przykład procesu starzenia, a zmniejszeniem częstości chorób układu sercowo-naczyniowego.
Zmierzając powoli do końca naszej rozmowy, bardzo mnie ciekawi, co pan jako doświadczony kardiolog doradziłby naszym słuchaczom i co by pan im teraz powiedział, że jak powinni zadbać o te zdrowie, czy to tak stereotypowo aktywność fizyczna, rzucić papierosy, ograniczyć alkohol i tak dalej, czy są może też jakieś inne złote środki, że tak powiem, żeby po prostu w tym dobrym zdrowiu, jeśli chodzi o układy krążenia, jak najdłużej pozostać, chociaż jak sam pan powiedział, nie ma na to reguły, bo zawsze pewnie jakiś niespodziewany zawał niestety może się trafić.
Te stereotypowe czynniki, o których pan mówił, no, są wciąż główne, tak? Nie ma niestety żadnego złotego zaklęcia, które moglibyśmy wypowiedzieć, żeby przestać chorować. To jest kwestia przede wszystkim, trzeba pamiętać o tym. W tej chwili uważa się dwie rzeczy. Po pierwsze, zaangażowanie pacjenta w proces leczenia to nie jest tak, a niektórzy i doktorzy, i lekarze, i pacjenci tak uważają, że to jest tak, że doktor to jest taki mechanik, co to tam, a ja jestem takim samochodem, co tam przyjeżdżam i mam mi tam coś wymienić, śrubki jakieś, a ja jestem zupełnie bierny. No nie jest tak, absolutnie nie. Od tego, żeby wiedzieć o swojej chorobie dużo, jeżeli chodzi o choroby przewlekłe, a choroby układu sercowo-naczyniowego w dużej mierze są chorobami przewlekłymi, to edukacja pacjentów, sama edukacja pacjentów, jest mnóstwo pozycji książkowych, można w internecie znaleźć. No, internet jest oczywiście takim, no, trudno o znalezienie informacji, które będą na pewno, ale na ogół na stronach na przykład Towarzystw Kardiologicznych, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, czy innych stronach takich firmowanych przez medyczne jakieś placówki, można znaleźć informacje bardzo przydatne. Każdy może to starać się rozszerzyć. Druga rzecz, czynny udział pacjenta w procesie leczenia. Pacjent świadomy, samoświadomy i świadomy swojej choroby. To, czego jestem wielkim zwolennikiem, to personalizacja medycyny. To, co jest dobre dla jednego, nie musi być dobre dla drugiego. Oczywiście są pewne ogólne rzeczy, tak jak na przykład zaprzestanie palenia tytoniu czy innych używek, ruch, ale na przykład właśnie, jak mówimy o profilaktyce ruchu, są bardzo rozmaite, bo mówimy generalnie dieta, ruch, tak, ale to bardzo różnie jest. Co innego będzie ruchem, dietą i aktywnością fizyczną dla osoby, która ma 40 lat, to co innego dla osoby, która ma 80 lat. Tutaj kwestia spersonalizowania jest bardzo, no jeszcze moim zdaniem dużo jest do zrobienia, dlatego że to jest kwestia nie tylko samego udziału lekarza, ale całego zespołu, o co nie jest tak łatwo. To jest fizjoterapeuta często, to jest dietetyk, to jest psycholog, to jest współdziałanie lekarza jednej specjalności z lekarzami innych specjalności, bo te choroby, tak jak na przykład cukrzyca w połączeniu z chorobami, cukrzyca jest uważana jako sama choroba, jest uważana za bardzo poważny czynnik ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Dlatego to współdziałanie powinno być ważne. I przede wszystkim patrzenie na pacjenta i odsłuchiwanie tego, co pacjent mówi nam. Często, niestety, tutaj trzeba się uderzyć w pierś, nie mamy na to czasu, czasami nie mamy kompetencji, bo medycyna jest tak szeroka, tak się rozwija, że ja, będąc, tak jak pan wspomniał, wykładowcą akademickim, staram się cały czas edukować, staram się nie ograniczać tylko do swojej działki takiej codziennej i to jest bardzo, bardzo trudne, żeby to wszystko ogarnąć. Być może, że nowe techniki, takie jak ta sztuczna inteligencja, o której się dużo mówi, oczywiście ona moim zdaniem nie zastąpi lekarza, oby nie zastąpiła nigdy, bo ja wolałbym być leczony zawsze przez człowieka. Niech on będzie ułomny, ale niech będzie ludzki, bo w końcu ja jestem człowiekiem. Natomiast uważam, że narzędzia nowe, takie jak na przykład znalezienie pewnych informacji, to tutaj te nowe narzędzia, takie jak sztuczna inteligencja szeroko rozumiana, może pomóc lekarzom. Ale nic nie zastąpi oczywiście kontaktu pacjenta z lekarzem i wzajemnego zaufania. Pacjent musi ufać lekarzowi, ale lekarz musi ufać pacjentowi i musi być wzajemne zrozumienie. Jeżeli iskrzy tutaj, jeżeli traktujemy to czysto instytucjonalnie, to znaczy przychodzę do tego doktora, dam coś tam mu powiem, ten doktor też mi coś tam powie, to nie działa. Możemy dać, oczywiście działają leki, ale właśnie, przepiszemy najlepsze leki, pacjent będzie miał jakieś objawy niepożądane po tych lekach, nie powie doktorowi, bo nie ma zaufania, odstawi leki, doktor jest przeświadczony, że pacjent bierze, później jest wielka awantura, że pacjent nie brał leków, tak? Ale nie zawsze to jest wina pacjentów, bo czasami trzeba wytłumaczyć jedną osobą, jedni osoby, są pacjenci, którzy oczekują takiego tłumaczenia bardziej pogłębionego, inni nie.
Lekarze są dla pacjentów, ale także pacjent musi być świadomy, tak jak nam pan doktor tu powiedział, i to też pacjentowi musi zależeć na tym, żeby z jego zdrowiem było wszystko okej. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję bardzo panu doktorowi za ten wyczerpujący naprawdę wykład o kardiologii i mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej audycji świadomość kardiologiczna wśród naszych słuchaczy wzrośnie. Dziękuję bardzo panie doktorze.
Dziękuję.
Planuję zdrowe życie. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego.